Także witam jeszcze raz. Moje imię i nazwisko Sebastian Pytel. Będę miał przyjemność pełnić funkcję moderatora tego panelu. Panel to historia wybranych polskich podcastów, podcasty autorskie, wzloty, upadki i wyciągnięte wnioski. Ja może sobie usiądę i oddam głos czym prędzej podcasterom. Może zacznijmy od ciebie, Martin, i twojego portalu Enklawa.net, który oprócz podcastów realizuje też wideokasty. No i myślę, że takie pierwsze pytanie musi dotyczyć tego, ile to kosztuje, nie tylko jeżeli chodzi o finanse, ale też o twój czas, o twoje zaangażowanie i życie prywatne. Jak to przez ten podcast i twój wkład w niego to wygląda?
No ty poważnie zaczynasz od tego, ile to kosztuje? To jest najważniejsze? To jakie pierwsze, najważniejsze pytanie?
No niestety...
Nie wiem, to najfajniejszym pytaniem to by było, czy to jest fajne, czy ktoś to ogląda. Na przykład.
Znaczy to, że to ktoś ogląda, to już wiemy, bo myślę, że tutaj są twoi widzowie, ja też sprawdzałem.
Ja wątpię tak naprawdę. Od Enklawy, tak? Ile to kosztuje? To nic nie kosztuje, to się zwraca. Dlaczego to ma kosztować? To nie jest takie drogie.
Znaczy chodzi o twój wkład, no bo to jednak jest czas, który musisz poświęcić na przygotowanie, na samo nagranie audycji.
Nie, bo po iluś tam latach nadawania, po iluś latach przygotowywania całej tej infrastruktury informatycznej, to ja już mam wszystko gotowe. Teraz to ja te plony zbieram. No więc zawsze warto jest zainwestować coś na początku, dużo wysiłku, dużo pracy, a potem już jest łatwo i potem już idzie bezkosztowo praktycznie. No to tak ogólnie podejście w życiu dobre. Tak jak się robi podcast, nie? Najpierw przygotowujesz materiały, intra, podkłady, różne rzeczy, a potem jak już nagrywasz te 100 odcinków, to już jest łatwo. Nie? To tak.
Okej, dziękuję. Bo też zaczynałeś swoją karierę na YouTubie w momencie, gdy YouTube tak naprawdę dopiero się rozkręcał. I może powiesz nam o swoich doświadczeniach związanych właśnie z tymi początkami.
Na YouTube ma coś wspólnego z podcastingiem? W sumie...
No ale to były twoje początki. Prawdopodobnie to było jakieś doświadczenie, które
nie,
zyskałeś.
Nie, początki to był podcasting, a nie YouTube. Pierwsze doświadczenie miałem z podcastingiem. Dopiero YouTube był później, po tym. Ja nagrywałem piosenki w podcaście Masa Krytyczna, bo już mi się zaczęło nudzić gadanie głupot takich. Bo to było w czasach, kiedy podcast był po to, żeby ludziom było wesoło. I podcasterzy wszyscy się znali, gadali ze sobą. Tak my się tutaj znamy. I także na przykład wasze podejście podcastowe, to ja w głowie nie kwalifikuję w ogóle jako podcasting. Dla mnie nie jesteście podcasterami, większość z was. Tak brutalnie powiem, bo podcasting na początku... O, to starzy podcasterzy wiedzą, o co mi chodzi. Bo kiedyś podcasting to był taki trochę klub. Ludzie się znali. Główną zaletą podcastingu była niska bariera między słuchaczem a nadającym. To było środowisko, gdzie się gada. Jeden z drugim opowiada. Teraz to się zrobiły takie programy autorskie, eksperckie. Jak biznes, jak marketing. Ale ten pierwszy podcasting, ten taki fajny, z klimatem, żywy, to było co innego trochę. No więc jak zacząłem wtedy te piosenki nagrywać też tak właśnie, żeby sobie pośpiewać, pogadać, kontakt mieć z ludźmi, to się zaczęły robić jakieś popularniejsze, a na YouTube to ja wrzuciłem zupełnie przypadkiem piosenkę, bo ja nie nagrywam do ludzi w podcastach. A wrzuciłem, bo jakiś konkurs był, nic nie wygrałem, ale za to milion odsłon mi się nabiło, bo nie wiem dlaczego, bo nikt nie wpadł wcześniej, żeby piosenki na YouTube wrzucać.
Na jednej z balet już ponad 2 miliony, jak sprawdzałem wczoraj.
No, może. Sprawdzasz takie rzeczy? Śledzisz mnie? Stalker.
Siebie przygotować. No.
Dobra. No, więc tak naprawdę od podcastu się zaczął, bo jest fantastyczne ćwiczenie i fajnie też wyrabia umiejętność mówienia, słuchania też przy okazji. Kontaktuje się człowiek ze swoimi słuchaczami. No, zakładam, że to jest taki podcaster, który ma jakikolwiek sukces. Jak się nie kontaktuje ze słuchaczami, to raczej nie ma sukcesu. Wydaje się, że to nie za bardzo się da. Być niekontaktowym człowiekiem, a mieć jakieś słuchaczy. No. Więc moje, od podcastingu się wszystko zaczęło. Bez tego by nie było YouTube, ani piosenek, ani żadnych konferencji, ani tego panelu. Podcasting jest ważną sprawą jednak. Mi się udało od podcastingu zacząć i będę promować podcasting.
Dobrze, to bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Przekazujemy mikrofon dalej do Mirosława Maja. Tutaj spotkało mnie nie lada zaskoczenie, bo jesteś specjalistą od bezpieczeństwa informatycznego. I zdecydowałeś się, koordynowałeś projekty też natowskie i zdecydowałeś się na prowadzenie podcastu. I tutaj muszę zapytać, dlaczego?
Nie, to Tak, zdecydowałem się, aczkolwiek to, co przypuszczałem o sobie, a Martin przed chwilą potwierdził, że ja nie jestem podcasterem. Nie. Właśnie i dlatego byłem troszeczkę zdziwiony, mile zaskoczony, dziękuję za to zaproszenie, że zostałem zaproszony na konferencję podcasterów, żeby występować jako podcaster, bo do tego momentu, no jak przez chwilę się uważałem, jak już no, pomyślałem, zaprosili mnie jako podcastera, to znaczy, że jestem podcasterem, ale dzisiaj Martin powiedział, że nie jestem i znowu nie jestem podcasterem. Ale okej, mi to nie przeszkadza, bo to było moje wyjściowe założenie, żeby robić podcast. I pytanie teraz właściwie takie troszeczkę fundamentalne, nie chcę dotykać żadnych spraw gdzieś tam zahaczających o filozofię, czy można robić podcast i nie być podcasterem, tak? No właśnie, to dobrze. To właśnie, to jest nasz przypadek, czyli ja bym powiedział tak, że jakby organizacja, czyli Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, którą kieruję, zdecydowała się robić podcast i to jest właściwie pomysł na to. No i zawsze jest tak, ale to nie dotyczy chyba tylko podcastu, tylko właściwie każdego sensownie rozwijającego się projektu, że po prostu ktoś to musi pociągnąć, a w którymś momencie ktoś może cię nazwać jakby podcasterem albo kierownikiem projektu, tak? No to ja bardziej się czuję, mówiąc takim językiem biznesowym, kierownikiem projektu pod tytułem Cyber, bo tak nazywa się nasz podcast. Tak naprawdę wkład w to jeszcze mają i tutaj jakby poczuwam się do tego, żeby o tym powiedzieć inni ludzie, którzy bardzo dużo w pracy w to wkładają. Myślę tutaj o Adamie Hertle z UPC Polska i o Sergiuszu Bazańskim z takiego polskiego zespołu Dragon Sector, który wygrywa wszystko po kolei, Capture the Flag, czyli takie zawody hakerskie na całym świecie. I oni mówią bardzo ciekawe rzeczy i tak naprawdę robimy ten podcast we trzech, no ale ktoś musi przywieźć mikrofon, tak? I to jest ten właśnie ja jestem tą osobą, także no dobrze, to już mam uregulowane, że tak powiem, świadomość o sobie, nie jestem podcasterem, ale robię podcast. Ale kierownikiem podcastu, tak? Cyber.
Dobrze, dziękuję. Marcin, mam takie pytanie a propos twojego serwisu Kontestacja, bo ty sam nazywasz to radiem, a nie podcastem i tutaj chciałbym zapytać o taką delikatną różnicę między podcastem a radiem.
Nie ma.
I o sposób przygotowania, o ilość osób, która ci pomaga w tej pracy.
O, jesteś... Wiesz co, radio Kontestacja, dlatego się nazywa radio, ponieważ wtedy nas poważniej traktują. A to jest kwestia semantyki. Jak powiesz komuś, że robisz podcast, to gość najpierw wygoogla, co to jest ten podcast, potem musi poczytać. No come on, no nikt nie używa tej nazwy jakoś tak szeroko. A jak powiesz radio, to masz jakąś, nie wiem, szufladkę. Okej, radio, czyli można sobie puścić. Czyli coś puszczacie muzykę. No nie puszczamy, gadamy całą dobę, nie? Więc to tylko dlatego. Po prostu ludzie poważniej traktują coś, co się nazywa radio. I bardzo wiele rzeczy można poważniej nazwać i wtedy jakoś tak się inaczej traktuje. Nie wiem, jeżeli... Jak nazywasz na przykład coś, bo mamy takie audycje, które są właśnie to, co Martin mówi, te nie takie jak kiedyś były, że się tylko wydurniamy, tylko są takie bardziej szkoleniowe, biznesowe, takie bardziej przedsiębiorcze. Między innymi właśnie Andrzej Burzyński jest tutaj jeden z naszych nadających i Jarek tutaj też jest tam z tyłu. I można nazwać coś na przykład audycją i wtedy to musi być za darmo, a można na przykład coś nazwać, nie wiem, audioszkoleniem i wtedy można to już sprzedawać. A to jest też kwestia semantyki, bo treść może być dokładnie ta sama w obu miejscach. Także to tylko dlatego jest radio.
Jeszcze chciałem dopytać o ten wkład, o osoby, które ci pomagają przy tworzeniu radia.
Wiesz co, no w tej chwili mamy, w Kontestacji jest około 30 audycji. No to każdą z nich przygotowuje przynajmniej jedna osoba, czasem więcej. Wokół tego jest jeszcze zbudowana jakby sieć pomocników tam gdzieś w terenie. Oprócz tego, no ja jakby pracuję tam pełnoetatowo, tak można powiedzieć, w cudzysłowie. Mam jeszcze jednego takiego szefa operacyjnego, który też pracuje pełnoetatowo. Nie wiem jeszcze, kogo tam, możemy księgowych, nie, bo mamy dwie spółki w Wielkiej Brytanii, które to wszystko obsługują. Sam sobie musiałem reklamodawcę stworzyć dla radia, ponieważ radio w reklamodawców nie przyciągało ani te audycje prawie w ogóle. Sponsorów też bardzo malutko, więc ja musiałem stworzyć z kolei serwis edukatorium.pl, który się zajmuje wideoszkoleniami właśnie i który jest jakby naturalnym reklamodawcą dla tego radia, który to utrzymuje. Bo to nie jest bezkosztowe, jak Martin mówi, wcale, bo moje koszty to są około kilkanaście tysięcy złotych, żeby to wszystko miesięcznie obsłużyć, więc to są takie koszty, które trzeba wyłożyć ten co miesiąc.
Jasne, jednak jest to pewien wkład. Przyjdź teraz do Łukasza.
Cześć.
Cześć. Twoja historia jest tak naprawdę niesamowita. Wyjechałeś do Detroit, zacząłeś tam nagrywać podcast Polskie Detroit, Polish Detroit, no i zdobyłeś międzynarodową nagrodę dla podcasterów. Pytanie, jak do tego doszło, jakie były tego początki?
No tak, wyjechałem do Detroit, rzeczywiście tam nie było wśród mediów polonijnych ciekawej inicjatywy, która by mówiła o tym, co się dzieje w Detroit w języku polskim, o kulturze, o historii. I w 2005 roku postanowiłem, że rzeczywiście podcast jest tym medium, które mógłbym wykorzystywać, żeby informować Polaków w Detroit o tym, co się dzieje. Nie na zasadzie informacji politycznych z Polski, ale rzeczywiście lokalne informacje dotyczące Detroit, niekoniecznie życia Polonii tam. No i powoli to się rozwijało. Później się okazało, że jednak bardzo dużo też mam słuchaczy spoza Detroit, ludzi w Stanach, ale o wiele więcej osób słucha o Ameryce w Polsce. Dostawałem też maile z całego świata od ludzi, którzy uczyli się języka polskiego, czy od ludzi, którzy mają polskie korzenie. I bardzo podobało im się to w moim podcaście, że mówię w miarę czystym językiem polskim, w miarę powoli, no i w ten sposób oni biegając rano w swoich słuchawkach mogą podszkalać się z tego języka polskiego. No zresztą bardzo ciekawa sytuacja, kiedy już wróciłem do Polski w 2010 roku, byłem w ambasadzie amerykańskiej na obchodach w domu ambasadora Stanów Zjednoczonych, na obchodach Święta Niepodległości. No i atasze morski ambasady przyszedł, przedstawiliśmy się sobie, porozmawialiśmy chwilkę, no i spytał, czy ty jesteś ten Łukasz Witkowski z Detroit? Ja mówię, tak. No bo wiesz, bo tutaj kilka osób od nas, kiedy właśnie rano biega, słucha twojego podcastu, bo w ten sposób, no nie chodzimy tylko i wyłącznie na lekcje języka polskiego, ale też rano w słuchawkach tak szkolimy. To była bardzo, bardzo miła rzecz, no i też, tak jak mówię, no nie tylko ludzie w Detroit, ale też w Polsce. A jeśli chodzi o twoje pytanie, o tą nagrodę, no dostałem tą nagrodę, ale myślę, że tutaj z tych starych podcasterów to chyba nie ma nikogo, kto by nie dostał tej nagrody. Martin?
Ja nie wiem, coś tam wygrałem, ale ja nie wiem, czy...
No właśnie. No bardzo byliśmy dumni z tego, że ktoś w którymś momencie zaczął organizować konkurs i rzeczywiście może w jakiś sposób stymulował ten polski podcasting przez to, że były jakieś głosy, bardziej popularny stał się, więcej słuchaczy. No ale myślę, że no, tak dużej wagi do tego konkursu bym nie przywiązywał. No oczywiście jestem dumny, bardzo dziękuję za tą nagrodę, ale myślę, że wielu z nas też dostało.
Okej. Chciałem jeszcze zapytać tak was wszystkich o taki moment, nawiązując do tematu, czyli wzlotów i upadków, czy mieliście takie momenty właśnie upadku lub wzlotu, gdzie poczuliście, że to naprawdę zaczyna działać?
Ja myślę, że takie kryzysy to miałem co tydzień. Ja co tydzień nagrywałem i w niedzielę, kiedy miałem wypuścić ten kolejny odcinek, a przez dobre 7 lat robiłem to raz w tygodniu, to w każdą sobotę myślałem, no jestem nieprzygotowany albo no raz na jakiś czas, no mi się nie chce mi się, nie mam czasu, ale później dochodziłem do wniosku, że no jednak jeśli jest ileś tam setek, czy nawet tysięcy słuchaczy, którzy czekają tak naprawdę, przyzwyczaiłem ich do tego, że co niedzielę będą mieli nowy podcast w swoim odtwarzaczu czy na swoim komputerze, a teraz ich zawiodę, no troszkę będzie to wyglądało niefajnie. No a największy upadek myślę, że sprzed 3 lat mojego podcastu, kiedy no po prostu już przestałem mieć motywację do tego, żeby nagrywać raz w tygodniu, no i teraz nagrywam raz na 6 miesięcy, 12 miesięcy. Także mój podcast kiedyś rzeczywiście był popularny, był cyklicznie publikowany, nagrywany. No teraz ja już jestem raczej takim starym podcasterem, który jest na emeryturze.
Znaczy myślę, że to jest taki naturalny cykl w ogóle, bo ja to jakby współpracując tam z kilkudziesięcioma osobami naraz, które tam nadają, to zauważam, że jest Po 3 miesiącach jest taki pierwszy spadek formy, kiedy człowiek już przestał tak, ten pierwszy boom minął i zaczyna się taka, no rzeczywiście praca, trzeba to robić znowu. I po 12 miesiącach jest taki drugi kryzys i wtedy bardzo dużo ludzi odpada. Bardzo często to się wiąże z wakacjami, ponieważ bardzo często ludzie sobie na wakacje odpuszczają i cholernie strasznie jest trudno wrócić do czegoś, co się nagle przestało robić, nie? Że z tych 2 miesięcy się robią 3, 4, 5, a potem to już się zapomina, już się nie wraca do tego. A sama kontestacja, no, miała taki jeden chyba moment. Był kiedyś po prostu taki moment, kiedy, nie wiem, wpływy spadły, ludzie zaczęli odchodzić, nowi nie przychodzili i...
Po Smoleńsku.
Po Smoleńsku było to, tak, ale to z powodu takiego kontrowersyjnego reportażu, który nagraliśmy, wtedy nam połowa sponsorów się oburzyła i odeszła. Ale to było później jeszcze, tak. No, okej, zacisnąłem zęby, przez pół roku jakoś tam to robiliśmy i potem, no, liczba nadających wzrosła tam chyba 4- czy 5-krotnie, także... No, ale mogło upaść wtedy.
Ja bym z tych naszych doświadczeń, to właściwie to jest do potwierdzenia. Zdecydowanie jest taki moment, w którym jakby sam fan i ekscytacja związana z tym, że się udało coś zrobić, uruchomić coś, o czym się tam gdzieś, trudno powiedzieć, że tam marzyło, ale cały czas po głowie chodziło, czy to się da zrobić, tak, bo się słucha różnych podcastów, a tu fajne podcasty, czy my możemy zrobić. No i nagle się okazuje, że to nie jest takie trudne, tak, że to jednak można zrobić i ta adrenalina taka związana z tym, w którymś momencie w naturalny sposób ona gdzieś ginie i to jest rzeczywiście ten taki trudny moment. I ja powiem, też u nas akurat się z wakacjami zbieg. To nie był żaden jakiś większy kryzys, żeby tutaj w tych kategoriach mówić, ale na pewno takie odczucie było. Natomiast mogę powiedzieć to, co jest ważne, bo nie wiem, jakie są różne tutaj, Marcin wspominał wcześniej, że ten kontakt z podcasterem, zresztą każdy podkreśla, ze słuchaczami podcastu i to rzeczywiście jest ważne, tylko nas na przykład zadziwiało to, że okazuje się, że jak na hermetyczny właściwie, bo specjalistyczny podcast dotyczący spraw cyberbezpieczeństwa, my nagle patrzymy i te statystyki całkiem nieźle wyglądają, jakieś idące w tysiącach odsłuchań, to po prostu szok. Myślałem, że to będzie może jakieś kilkadziesiąt czy coś, a okazuje się, że branża, która, no, tematy są interesujące, tak, bo one są takie, jako w ostatnim odcinku mieliśmy na przykład temat Barbie to Barbie, bo okazuje się, że w lalkach Barbie jest moduł do Wi-Fi i te lalki mogą przekazywać informacje do centrali, jakie dzieci zadają pytania. Tak? I ciekawy temat, prawda? A przed świętami wszyscy zaczynają kupować lalki Barbie, okazuje się, że niezły skok na privacy może być. No i tematy są takie, które mogą interesować nie tylko ludzi z branży, ale byliśmy zdziwieni tym, że jest spora słuchalność tego, natomiast z drugiej strony, kurczę, zero reakcji, tak? Tutaj podajemy, jak chcecie, to się skontaktujcie, adres jakiś, nikt się po prostu nie kontaktuje. Jak to w ogóle ten? Więc wydaje mi się, że są różne te metody kontaktu, bo później się okazuje, że jedziemy, jest trochę takich konferencji branżowych o cyberbezpieczeństwie, idziemy gdzieś tam wieczorem na jakieś piwo, siedzi 6-7 osób i wszyscy słuchają, i wszyscy zaczynają o tym mówić. A, tu podcast taki robi ten. Kurczę, wszyscy słuchają tego nagle, okazuje się. I to jest na pewno taką czymś napędzającym, więc krótko mówiąc, mi się wydaje, bo chociaż mamy bardzo małe doświadczenia, tutaj być może głosy nawet z sali będą ciekawe innych ludzi, mi się wydaje, że w podcaście są różne kanały komunikacji w zależności od tego, o czym ten podcast jest i czego się oczekuje od słuchaczy i o czym się rozmawia w tym podcaście. U nas to się okazało, że to jest rzeczywiście to spotkanie face to face, które często w branży się odbywają i tam ludzie, no, z ludźmi rozmawiamy o naszym podcaście. Być może w waszych przypadkach to jest coś innego, ale na pewno, jeżeli chodzi o sytuację wzlotów, upadków, to było dla nas bardzo napędzające.
Mikrofonu nie mam. A to jest jeden agent. On zabrał. Co, jakie było pytanie?
Upadki.
Wzloty. To zależy od perspektywy. Jak się nadaje niedługo, to inaczej to wygląda, jak się nadaje 10 lat i po 1000 odcinkach i po 10 latach już nikt nie zwraca uwagi na zwroty, wzloty i upadki, bo to jest normalna zupełnie rzecz i nikt już tak tego nie traktuje, myślę. No przynajmniej ja nie traktuję. Hugo się na pewno nie przejmuje, on się niczym ogólnie nie przejmuje. Łukasz się też nie przejmuje, bo już długo nadaje, nie? Znaczy po prostu to nie jest kwestia jakaś taka... traktowania sprawy jako sukces albo porażkę, tylko bardziej pytanie, kiedy skończyć. Czy warto nadawać? Czy mam motywację? Czy nie warto czegoś innego zrobić? Jakoś tak spokojnie się podchodzi, że kwestia doświadczenia. Więc ja zawsze, jak nowi nadający są, to ja się staram ich studzić, bo zawsze jest to, zwłaszcza w Polsce, taki zapał na początku. Robimy, zmieniamy świat, rozpierducha, milion ludzi. Będzie, super będzie. A potem przychodzi adekwatny dołek i wszyscy mówią, nikt mnie nie słucha, nie ma sensu, nie ma tego. No więc trzeba wyrównywać ludzi i mówić, że rób dalej swoje i się nie przejmuj w ogóle słuchalnością, oglądalnością. Tylko rób swoje, no. Lub robić to, co lubisz, lub robisz to, co już ma to sens? Nie, rób to, co lubisz robić i już, a nie zastanawiaj się nad sukcesami. Mam jakieś w głowie jakąś straszną, obsesyjną pogoń za sukcesem, zamiast zwyczajnie się cieszyć tym, co robisz. Podcasting miał być przyjemnością dla tych, co nadają, dla tych, co słuchają. I tak go traktuję i to daje najfajniejsze wyniki. I wyniki nie mierzone w słuchalności, tylko w radości zrobienia tego. Ja mam fajną satysfakcję. Poznaję kupę ludzi, jeżdżę na konferencje, siedzę w panelu, bardzo jestem zadowolony, wodę mam, za darmo dostałem, super. I już. Słuchalność tam jest naprawdę drugorzędna. Może być ważna, jak się na tym zarabia, bo się przekłada na pieniądze. Ale podcasting nie wydaje mi się, że powstał, na pewno nie ten oryginalny, nie był po to, żeby zarabiać, to jest przy okazji. No, więc kwestia wzlotów i upadków nie jest jakoś tak specjalnie istotna. To bardziej kwestia przyjemności zrobienia tego, co się robi.
Czy są jakieś pytania z publiczności? Myślę, że teraz jest na to odpowiedni czas. Jest. Tam pan był pierwszy.
Michał Jaworski z podcast Więcej niż zdrowe odżywianie. Mówiliście o tych wzlotach i opadkach i o tych demotywacjach, które się pojawiają. Jak sobie z tą demotywacją radzić?
A do kogo pytanie?
Kto się czuje na siłach odpowiedzieć?
Jak sobie radzić z demotywacją? No właśnie tak, no co tam Martin to trochę powiedział, nie? Żeby dalej robić swoje. Wiesz co, to jest coś takiego, ja może odpowiem, wiesz, tak od siebie trochę, bo znowu się podeprę trochę doświadczeniem, bo ja osobiście jakby podcasty prowadzę od 11 lat chyba. Czy 10, jakoś tak. Tak, bo kontestacja, koczowisko do kręcji, kwadrans z wolnym rynkiem wcześniej. No nieważne, ale jakby moja w tym rola jest, żeby motywować innych, żeby oni przy tej kontestacji przychodzili i właśnie się nie wykruszali co chwilę, więc ja zrobiłem taki trochę model biznesowy dla nich, znaczy, że im się po prostu, w większości się opłaca nadawać. I nie wiem, bodajże tydzień czy dwa tygodnie temu gadałem z jednym z naszych tam nadających, który mówił, że nadawanie audycji dla niego jest najtańszym sposobem zdobywania klientów, że właściwie nie ma, wszystkie inne są droższe sposoby, wszystkie inne formy reklamy. I on prowadzi jakąś tam audycję, już teraz nie pamiętam, kto to był, więc nie wiem, która to jest, ale oni się zajmują albo jakimś inwestowaniem, albo wiesz, jakimś doradzaniem w jakichś tam kwestiach przedsiębiorczych i po prostu w ten sposób zdobywają sobie klientów, zdobywają zaufanie. Człowiek, który przychodzi potem, chce zainwestować ileś tam pieniędzy, ma 50 tysięcy na koncie i na coś musi je wydać, bo nie, żeby nie trzymać na lokacie, trafia na takiego gościa, który prowadzi audycję, później przegląda jego 30 audycji wstecz, mówi, patrzy, że aha, sensownie gada, nie jest jakimś takim krzakiem gdzieś tam, wiesz, który przychodzi wyłudzić pieniądze. To jest człowiek, któremu zależy na reputacji, a nie na tym, żeby cię oszukać. I on w ten sposób zdobywa sobie wspólników. I no, to go jakoś tam no, motywuje, no bo to jest jakiś też cash jego, no nie oszukujmy się. Podcasting może służyć do zarabiania pieniędzy. Wbrew, wiecie, bo to jest tak, że my z Martinem razem założyliśmy kontestację i potem się właśnie rozstaliśmy z powodu innych wizji na rozwój podcastingu i dlatego powstała właśnie enklawa, a kontestacja powstała przy mnie i tu widać też takie dychotomię trochę w postrzeganiu.
Ktoś jeszcze chce coś dodać?
Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, ja po prostu zamykałem oczy. Zamykałem oczy i wyobrażałem sobie tą grupę osób pod moim oknem oczekujących na wydanie mojego podcastu. W ten sposób sobie radziłem. Nie zarabiałem pieniędzy na moim podcaście, robiłem to tylko i wyłącznie dla przyjemności. Dostawałem przecudowne maile z całego świata i pomyślałem sobie, naprawdę, no nie mogę tego robić moim słuchaczom. No i przez 7 lat to działało.
No, dobrze, ja powiem tak, jak Hugo powiedział. Są tutaj takie dwa główne, chyba rzeczywiście dwie wizje. Pierwsza, że można na tym zarabiać, mieć korzyści, zbierać klientów, słuchaczy, fanów czy coś tam. A druga jest, żeby właśnie robić dla przyjemności. Ja promuję przyjemność. Ja lubię przyjemność i lubię bardzo radochę. Więc też motywuję innych w ten sam sposób. Nie, no, wyklucza się. Wyklucza się to, co jest na górze, to, co jest przy okazji. No bo i tak trzeba zarabiać, Enklawa tak samo zarabia, jak Kontestacja zarabia, tylko że ten nacisk jest inaczej rozłożony. Enklawa jest po to, żeby głównie ludzie się bawili, poznawali, cieszyli, jaja sobie robili, przyjemność, zabawa, poznawanie się. A Kontestacja bardziej jest, żeby coś pożytecznego z tego się wykluło, jakiś biznes zrobić albo przedsięwzięcie, albo coś pożytecznego, zarabianie, a przy okazji jest zabawa. No więc to tak naprawdę niby to samo, ale jest trochę różnica w motywacji. Można się pewnie motywować jeszcze na inne sposoby, ale tak czy inaczej to jest rzeczywiście bardzo ważny temat. Bez tego nikt nie ponadaje. To jest główny problem przy nowych podcasterach, nowych autorach audycji, że po trzech audycjach im się nie chce. Tracą motywację. Motywacja jest absolutnie najważniejsza, najważniejszym, do czego się trzeba przyłożyć, jak się zaczyna.
Jeszcze mniej osób. Znaczy ja bym tu dał taki coś, co naturalnie w moim przypadku się pojawiło, a wydaje mi się, że może być takim zjawiskiem, które jest powtarzalne i osiągalne dla każdego, żeby sobie znaleźć taką zupełnie indywidualną, właściwie trochę oderwaną nawet od samego pomysłu podcastu, motywację, która sprzyja temu, żeby ono powstało. To może być, to jest fajny sposób, zamykanie oczu i wyobrażanie sobie, że tłum czeka na mój podcast. W moim przypadku na przykład, ja pomyślałem o przypadek, który myślę, że może być właściwie taki pomysł na to, że może być właściwie prawie dla każdego pomocny, chyba że będzie prowadził podcast o nihilizmie i będzie musiał bardzo uważać, żeby się nie przygotować do niego. Natomiast jeżeli będzie prowadził o czymkolwiek podcast, no to najprawdopodobniej taka jednak jest korelacja, że dobre przygotowanie, niezależnie, do dobrego spontanu trzeba się przygotować, tak? Niektórzy też tak mówią, nawet jeżeli to ma być spontan. W moim przypadku było tak, że ja zawsze odkładałem takie rzeczy, które są właśnie tymi rzeczami branżowymi, które miałem zawsze zjawisko, takie poczucie, że powinienem jednak być na bieżąco z tymi wszystkimi sprawami, które się dzieją, które dotyczą bezpieczeństwa IT, ale tu gdzieś tam zawsze się odkładało i tak dalej, i tak dalej. I nagle pojawił się ten pomysł podcastu i okazuje się, że raz na dwa tygodnie trzeba siąść przed mikrofonem i nie można się po prostu skompromitować, tak? Że po prostu, bo może siedzimy we trzech, ktoś coś może powiedzieć albo zadać pytanie i po prostu musisz być na bieżąco. I to jest doskonały pomysł. I teraz jak sobie myślę o tym podcaście, czy chcemy się go nagrywać, czy nie, to sobie tak myślę, nie no, facet, trzymaj to, dlatego że jak będziesz to robił systematycznie, to będziesz realizował to, co zawsze chciałeś realizować i podcast jest właściwie tylko jakby pochodną tego i możesz tutaj sobie coś fajnego przy okazji dla siebie również osiągnąć.
Jeszcze było inne pytanie z sali.
Marcin Hinz, mam takie pytanie, bo tak, Marcin, pojawił się temat radio a podcast, pojawił się temat statystyk i gdy radia prezentują swoje statystyki, no to mówią, że mają ileś set tysięcy osób słuchało tej audycji, tylko że wiadomo, to gdzieś w pracy leci, gdzieś tam nikt tego nie słucha. Znaczy w wielu miejscach nikt po prostu tego nie słucha, bo gdzieś tam leci w tle. A z drugiej strony są te podcasty, gdzie nie wiem, jakiś podcast może powiedzieć, że ma 3000, 5000 czy 500 słuchaczy. Jest taki duży rozjazd, ale jak może ty właśnie, Martin, jak uważasz, bo takie masz luźne do tego podejście, jak uważasz, jakie jest postrzeganie z jednej strony radiowców, ale też ludzi, którzy słuchają podcastów. Kurczę, ciężko mi zadać to pytanie. Ale jakie jest postrzeganie tej intymności podcastu? Bo podcast jednak jest taki, że... Ale się zapętliłem. Podcast jest taki, że bardziej personalnie ta osoba go słucha. Może finalnie pytanie będzie tak, takie...
Chodzi trochę.
Dobra, no chyba przywiązanie i jaka jest różnica rozjazd w statystykach? Jak ty byś to widział? Czy jeśli Radio Z ma X odsłuchań, no, no, a podcast ma 1000, to czy tym 1000 można się chwalić i porównywać?
No, wiem, jak się przekłada jedno na drugie, bo ja się też zastanawiałem po iluś tam latach, to zrobiło się wyraźne dosyć, że trzeba podzielić słuchaczy na zaangażowanych i niezaangażowanych. Niezaangażowany to jest taki, co przychodzi na YouTube, kliknie sobie, oglądnie, pośmieje się, pójdzie i zapomni o wszystkim. Zaangażowany to jest taki, który siedzi, słucha pół godziny i wraca. I różnica między pożytkiem jakiś tam płynie, no choćby pożytek taki jest dla gościa, który się cieszy podcastem, jest pożytek taki, że on pisze komentarze, że gada z tobą, że widać, że się cieszy, ty wiesz, że on istnieje. Może być pożytek taki, że kupuje twoje produkty albo tam angażuje się w twoją firmę. No ale w każdym razie ten zaangażowany do tych niezaangażowanych przelicznik wynosi jak 1 do 100 mniej więcej z mojego doświadczenia. To jest minus, tak na oko. Więc jeżeli podcast ma 1000 słuchaczy, to to jest tak jak 100 tysięcy na YouTubie wyświetleń jakiegoś tam dziadostwa, w których się nie angażują ludzie. A to jest i tak optymistyczne założenie. Ja myślę, że 1 do 1000 to czasem tak się może przeliczać. Jak piosenki mi słucha 500 000 ludzi, powiedzmy, to płyty kupi, ja wiem, 10 osób czy coś. Jak podcastu słucha 100, tam 200 osób na przykład, to też kupi tyle samo. Więc podcasty to jest fantastyczna forma, pod warunkiem, że to jest program, w który się ludzie angażują, zależy im, wracają. Więc to są bardzo cenni ludzie. Nie polecam wpaść w pułapkę wielkich liczb, bo to jest naprawdę pułapka. Można rzeczywiście metodą wielkich liczb promować jakieś rzeczy albo cieszyć się z sukcesu, że 100 tysięcy ludzi, 200 tysięcy i tak dalej, miliony. Ale trzeba zawsze pamiętać o tej kwestii zaangażowania, bo coś, co ma mało słuchaczy, tak jak tutaj, to jest bardzo duża grupa. Tak naprawdę ktoś, ja bym was zaangażował w słuchanie mnie, to ja bym z was mógł żyć spokojnie i by mnie było stać na drogie samochody nawet. To już jest bardzo dużo osób. No tak kościoły działają na przykład. Przychodzi mniej więcej taka grupa ludzi, siedzi tu sobie pastor i on z tego żyje. No i coś im też daje i oni jemu też dają. Ale chodzi o to, że niewielka dosyć grupa w dzisiejszych czasach medialnych wydaje się, że to jest żadna liczba. Nieprawda. To jest bardzo duża liczba. O to zaangażowanie chodzi. Więc tak to widzę. Jak ty to?
Trzy słowa chciałbym dodać, bo to jest w sumie też ważna kwestia. Słuchaj, bo ja pracowałem w Interii przez kilka lat, przez 5 lat. Tam prowadziłem serwis Interia 360 i PC Format. I to jest taki, wtedy ten pierwszy miał 500 000 użytkowników miesięcznie, drugi miał 1 do 2 milionów. Także takie bardzo potężne serwisy. Co było na dłuższą metę tak cholernie męczące, bo było tam tylu debili, że wiesz, tacy właśnie goście, którzy wpadają, oglądają, znaczy czytają jakiś artykuł, później o tym zapominają, szukają sterownika, później zapominają. Połowa z nich się w ogóle, wiesz, znaczy nie połowa odwiedzających, tylko połowa komentujących się na tobie wyżywa w swoje frustracje życiowe i tak dalej. Więc miałem kiedyś tego dość, po prostu tym wszystkim pieprznąłem i po prostu zająłem się robieniem czegoś, co z założenia miało być w miarę elitarne. I teraz to radio, które ja prowadzę, ono od właściwie praktycznie od 6, od 5 lat dociera do takiej samej liczby ludzi. To jest około 30-40 tysięcy ludzi miesięcznie. Oni się tam się rotują trochę, nie? Jedni przychodzą, inni odchodzą, wiadomo, ale to są fajni ludzie. Naprawdę to są fajni ludzie. I mam ten przywilej, że mogę kogoś wyrzucić, jak mi się nie podoba. Jeżeli ktoś chce swoje frustracje wylewać, to Martin ma dużo bardziej drastyczne podejście do tego, do frustratów. On ich od razu banuje, ja dopiero tam daję ostrzeżenie jakieś wcześniej i po prostu można fajne rzeczy robić z fajnymi ludźmi. No z takimi, wiesz, z wielkimi masami, z milionem przeciętnych Polaków nic fajnego nie zrobisz. Ale jak masz kuźwa 10 fajnych ludzi, to można takie projekty robić obok podcastu, bo to nie musi być tylko podcast. Spotkać się z nimi. Wiesz, każdy coś robi tak naprawdę zawodowo, czy jakoś się angażuje, czy biznesowo, czy jedni podróżują, inni robią interesy, czy inni kupują nieruchomości. Można z nimi fajne rzeczy robić i jesteś rozpoznawalny. I to jest fajne, że oni mają do ciebie wtedy zaufanie właśnie. To, o czym mówiłem wcześniej, że nie jesteś anonimową osobą. Tylko w tej swojej jakiejś tam działce, branży, niszy, jakkolwiek tam nie nazwać, nawet jeżeli, nie wiem, jesteś... Mamy jednego Krzyśka, brata Andrzeja, który prowadzi sklep zoologiczny i robi szkolenia dla nich. Nisza, no nisza. I jest znany wśród właścicieli sklepów zoologicznych w Polsce teraz. I nie wychodzi z punktu widzenia całkiem anonimowego. Ktoś chce dodać jeszcze coś?
Nie. Mamy jeszcze chwilę na jedno pytanie z publiczności. Jest.
Jakub Zarazik z tej strony. Może bardziej opinia niż pytanie, bo wiem, że wiele czasu jakby na początku poświęciliśmy na to, jak definiować podcast, tak? Czy to jest bardziej radio, bardziej, nie wiem, audycja, może jakiś projekt, czy kiedyś było lepiej, czy kiedyś było gorzej. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, co jest celem. a celem koniec końców jest budowanie więzi z naszymi słuchaczami i skracanie tego dystansu, tworzenie tego medium. I można stworzyć podcast bardzo techniczny, bardzo specyficzny, którego przykładem na przykład będzie Jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, gdzie on przekazując jakby esencję tego, co chce przekazać, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Periscope, skraca ten dystans, tak? Czyli jakby angażuje słuchaczy w proces tworzenia podcastu, daje możliwość im się wypowiedzenia, zadania pytań. Myślę, że to fajnie pokazuje ten balans między tymi dwoma ścieżkami, więc tak z mojej strony to widzę. Skrócajmy dystans i budujmy społeczność. Dzięki.
Dziękujemy. To jeszcze chciałem takie krótkie pytanie zadać tego widza zaangażowanego. Czy on ma jakiś wymierny wpływ na wasze podcasty, czy czasami podsuwają wam ci ludzie jakieś tematy i czy się tym kierujecie?
No się już powiedziałem, jak to w naszym wypadku występuje, że to są te spotkania gdzieś tam się zdarzają w czasie różnych konferencji, czy tam jakiś face to face. I mają, tak, to znaczy to jest ciekawe oczywiście, co oni zauważają, ale powiem tak, no, należy robić swoje, bo te doświadczenia są jak w wielu innych przypadkach, że to są oczywiście jak zwykle opinie przeciwstawne. Tak. Jeden powie, że nie, to zbyt specjalistyczny i nie wiadomo dla kogo w związku z tym zrobić, a drugi mówi, no nie, to jest zbyt ogólne, nie wiadomo dla kogo to robicie. I to generalnie rzecz biorąc warto słuchać, bo wśród tych różnych takich zupełnie skrajnych i takich trochę od szczapy tych opinii, te zdarzają się ciekawe i my ich wysłuchujemy. To znaczy oni też gdzieś tam podają jakieś tematy. I to wpływa w jakiś sposób, ale przede wszystkim jak trzeba się trzymać, to znaczy nie można za bardzo ulegać. Taka jest moja opinia. Trzeba się trzymać, jak się miało jakiś pomysł na to i ma się takie poczucie, w szczególności jak się robi to jeszcze z kimś tam i gdzieś się trzymacie takiego poczucia, że okej, to jest mniej więcej to, co chcieliśmy robić, to po prostu moim zdaniem najlepiej się po prostu długofalowo z tego trzymać.
No tak, też może 3 słowa do mnie. Nie należy słuchać ludzi generalnie, bo ludzie nie mają bladego pojęcia o nadawaniu. Więc wujek, dobra rada, albo ci przyjdą, zaczną ci mówić głupoty, o których nie mają pojęcia, albo ludzie z doświadczeniem radiowym zaczną ci mówić, jak się robi radio. A radio takie komercyjne, takie zwykłe, to się nie sprzedaje. To widać, nie wiem, po radiu Wnet, który no, gdyby nie było dotowane non-stop, to by upadło już dawno temu. Nie, nie, nie ma takby żadnej racji bytu. Poza pojedynczymi audycjami praktycznie jest... No, jest to samo masz, wiesz, to samo jak włączysz sobie Trójkę, czy tam jakieś takie Talk FM-y. To jest kalka. To nie może być kalka. To musisz mieć jakby własny pomysł i własny pomysł realizować. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Także jak wrzuci myśl, to ten. Martin, chcesz coś dodać?
No więc ludzie nie mają bladego pojęcia, czego chcą. I rad ich co do tematów, jak nadawać, nie należy słuchać. Ja się zgadzam tutaj rzeczywiście. Ale to pytanie było chyba inne, nie? Trochę. Czy zaangażowani ludzie, co ma jakiś wpływ na życie jakoś, tak? Coś takiego?
Na tematy
myślałem. A na życie nie? To chyba jest ważniejsze. Ja poznałem dziewczynę przez podcast. Przyjaciół mam głównie właśnie jako zaangażowanych słuchaczy. Ja żyję z tego podcastingu. Także całe życie, na całe życie mi to wpływa. Myślę, dlatego ta droga jest fajniejsza, no bo no, można też zarabiać, można robić interesy, ale może to być część w ogóle życia, podcasting, no. Bez podcastingu bym w ogóle był nudnym informatykiem, bym był smutnym programistą cały czas.
A to jeszcze
czas.
Mogę jakąś zaletę podcastingu, tak? Jeszcze mogę coś powiedzieć, to obok trochę twojego tematu, ale to, co ja zauważyłem osobiście, że strasznie dużo daje umiejętność mówienia i to szczególnie, szczególnie do mikrofonu. Znaczy w ogóle, nie do mikrofonu. My kiedyś robiliśmy podcast właśnie z Martinem. Martin tam robił, jak było 8 podcastów, to on robił chyba połowę z nich wtedy. I w pewnym momencie postanowiliśmy sobie, że nie chce nam się tego montować, tylko że chcemy tak mieć taki flow, żeby gadać przez godzinę lub dwie, nawet jak nie mam nic do powiedzenia, nawet jak Skype padnie, jak wszystko padnie. I wtedy stworzyliśmy Koczowisko Dekadencji i przez 3 lata, 4 razy w tygodniu bodajże się spotykaliśmy, żeby gadać do mikrofonu tak na żywo, tak bez cięcia, wiecie, tak żeby po prostu cały czas nie było ciszy, bo nie może być ciszy. I to potem się fantastycznie przydało przy kolejnych wszystkich projektach. Naprawdę, jak tam ludzie różni, ci szkoleniowcy, coache mówią, że ta mowa ciała jest tak najważniejsza. Te 70% przekazu to jest mowa ciała. Gówno prawda, wcale nie. mowa ciała jest dopiero jakby drugorzędnym jakimś takim czynnikiem po tym, co się chce powiedzieć i w jaki sposób się to mówi. To, żeby intonować w sposób nienudny, to, żeby czasem przyspieszać, czasem zwalniać, czasem mówić głośniej, czasem ciszej i tak dalej. To się ćwiczy w czasie nagrywania właśnie podcastów i potem się fantastycznie przydaje czy przy wystąpieniach publicznych, czy przy negocjacjach, czy przy w ogóle komunikowaniu się z innymi.
Już musimy chyba kończyć, także jeszcze, przepraszam, że tak brutalnie, jeszcze tylko jedno słowo. Mieliśmy rozmawiać o historii podcastingu, no może po części rozmawialiśmy. Chciałem Państwu pokazać, kiedyś ukazywał się magazyn miłośników polskich podcastów, także tutaj jest troszeczkę historii przez jednego z podcasterów, Filipa Dawidzińskiego z podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Ja to puszczę po sali, myślę, że to może być ciekawa lektura, a później właśnie proszę do Filipa w niebieskiej czapeczce. Filip, możesz wstać, pomachać. Tutaj proszę zwrócić te magazyny, dobrze? To tak jak mówię, myślę, że będzie ciekawe. Dziękuję.
Ja również dziękuję wam wszystkim, panelistom. Jeszcze raz Łukasz Witkowski, Marcin Hugo-Gosiński, Mirosław Maj i Martin Elchowicz. Dziękuję, że byliście tutaj z nami i dziękuję za... i brawa.